Analizujemy mechanizm, w którym materialna degradacja ekonomiczna oraz utrata statusu społecznego zostają przekształcone w polityczny gniew i resentyment. Teza jest jasna. Współczesne systemy demokratyczne opierają się wyłącznie na technokratycznym zarządzaniu zasobami i transferach finansowych. W ten sposób ignorują kluczowy wymiar ludzkiej egzystencji. Potrzebę uznania i godności. Ta luka emocjonalna staje się paliwem dla radykalnej prawicy. Oferuje ona tak zwaną pralnię wstydu, zamieniając osobiste upokorzenie w nienawiść do mitycznych wrogów, migrantów, elit czy biurokracji. Rozwiązaniem ma być emocjonalny nowy ład, systemowa synteza wsparcia materialnego z polityką uznania. Aby powstrzymać autorytaryzm i polaryzację, państwo musi przestać traktować ludzi jako odpady transformacji. Należy postrzegać ich jako współtwórców przyszłości, przywracając im poczucie użyteczności i honoru, ale w sposób, który nie odbywa się kosztem mniejszości. To wezwanie do przejścia od polityki świadczeń do polityki godności. Polityczna ekonomia skradzionej dumy zaczyna się tam, gdzie materialna strata zostaje przetłumaczona na moralną kradzież. Ten proces wymagają pośrednicy, media, liderzy gniewu i eksperci od resentymentu. Oferują oni prosty rachunek: ty straciłeś, więc ktoś ukradł. Tak powstaje nowoczesna fabryka odwetu. Ludzie tracą pracę i poczucie użyteczności, a wtedy pojawia się narracja o zdradzie. W Europie złodziejami dumy bywają Bruksela, migranci czy globaliści. Realna strata społeczna zostaje sklejona z symbolicznym wrogiem. Unia Europejska odpowiada na to językiem inwestycji i praw socjalnych. To istotne instrumenty, lecz techniczna odpowiedź nie zawsze jest odpowiedzią moralną. Pieniądze mogą zasilić region, ale niekoniecznie odbudują jego dumę. W tej luce szansę znajduje radykalna prawica. W Parlamencie Europejskim po wyborach 2024 roku posłowie grupują się według ideologii, a nie narodowości. Obok głównych frakcji umocniły się siły skrajnej prawicy, m.in. Patrioci dla Europy oraz Europa Suwerennych Narodów. To przetasowanie oznacza, że język suwerenności, antyimigracji i krytyka Brukseli na stałe weszły do europejskiej polityki. Ta narracja obiecuje nie tylko zmiany instytucjonalne, ale przede wszystkim odbudowę naruszonego porządku dumy. To trafia w realne lęki. Jednak często za tym językiem nie stoi spójny program odbudowy usług publicznych czy ochrony zdrowia. To raczej rytuał obrony naszych przed nimi, a rytuał, który nie buduje instytucji, staje się teatrem. Lewica i centrum mają problem odwrotny. Wyborca słyszy raczej: najpierw popraw słownik, a potem porozmawiamy o twojej biedzie. To podejście politycznie samobójcze. Liberałowie muszą zrozumieć: nie każdy brak mobilności jest zacofaniem. Czasem jest wiernością. Najostrzej widać to w polityce klimatycznej. Jeśli człowiek z regionu węglowego usłyszy, że jego praca niszczy planetę, odbierze transformację jako akt moralnego oskarżenia. Jeśli jednak usłyszy, że jego wiedza jest niezbędna w nowym systemie, zmiana stanie się kontynuacją dumy. W pierwszym wariancie powstaje polityka wstydu, w drugim – polityka uznania. Człowiek nie chce być beneficjentem łagodzenia negatywnych skutków. On chce być współtwórcą przyszłości. Odpowiedź demokratyczna nie może polegać na zaprzeczaniu napięciom. Migracja wymaga realnych zdolności integracyjnych. W przeciwnym razie koszty spadają na najuboższych. Nie wolno jednak pozwolić, aby migrant stał się kozłem ofiarnym deindustrializacji i nierówności klasowych. Czy potrafimy uznać lęki lokalnych społeczności, nie zamieniając przy tym migranta w śmietnik na ich wstyd? Media i algorytmy działają tu jak akcelerator. Gospodarka uwagi monetyzuje ranę, a konflikt jest tańszy od diagnozy. W rezultacie obie strony patrzą na siebie przez szyby gabloty. Nikt nie widzi człowieka, zostają tylko etykiety. Istnieje ryzyko, że opowieść o upokorzeniu większości przesłoni krzywdy mniejszości. Jednak odmowa rozumienia jest luksusem moralnym, na który demokracja nie ma już czasu. Jeśli nie uznamy realnej straty człowieka, nie powstrzymamy go przed fałszywą zemstą. Historia XX wieku powinna nas nauczyć, że pogarda elit wobec mas nie produkuje oświecenia. Produkuje to kontrpogardę. W Parlamencie Europejskim partie głównego nurtu mówią różnymi językami. Z kolei ugrupowania takie jak ECR czy Patriots for Europe stawiają na suwerenność i tożsamość. Problem polega jednak na rozszczepieniu tych narracji. Asocjalność oddzielono od godności, klimat od dumy pracy, a rynek od zakorzenienia. Nowy ład europejski wymaga twardej syntezy. Transformacja tak, ale z honorem dla ludzi starych branż. Migracja tak, ale z ochroną klasy pracującej. Europa musi stać się wspólnotą uznania, a nie tylko regulacji. Polska doskonale zna te różnice. Po 1989 roku sukces makroekonomiczny szedł w parze z ranami biograficznymi. Brakowało drogi, która uzna stratę, nie oddając krzywdy demagogom. Ta lekcja dotyczy dziś rolników i pracowników przemysłu. Decyduje o tym słownik uznania. Błędem elit jest wiara, że wystarczy obalić fałszywą informację. Samo prostowanie faktów nie dotyka głębokiej opowieści. Jeśli człowiek czuje się upokorzony, fact-hacking może brzmieć jak kolejna forma zniewagi. Prawda bez uznania staje się pałką dydaktyczną. Dlatego polityka demokratyczna powinna najpierw powiedzieć, że widzimy twoją stratę, a dopiero potem dodać, że nie zgadzamy się na fałszywe wskazanie winnych. Empatia nie zastępuje prawdy, lecz tworzy warunki, w których ta może zostać usłyszana. Potrzebne są trzy elementy jednocześnie: materialne bezpieczeństwo, symboliczne uznanie i instytucjonalna sprawczość. W kapitalizmie transformacyjnym nadkładem stają się ci, których biografie przeszkadzają nowej gospodarce. Nadkład nie znika, on głosuje za odzyskaniem twarzy. Odpowiedź jest prosta, bo wy liczycie dochód, a oni liczą godność. Godność nie jest kategorią antyekonomiczną, lecz ukrytym warunkiem stabilności gospodarczej. Upokorzone społeczeństwa zamiast w innowacje czy edukację inwestują w zemstę. Emocje są interfejsem między makrostrukturą a decyzją polityczną. Krytycy z pozycji progresywnych mogą obawiać się, że skupienie na biednych białych konserwatystach odwróci uwagę od dyskryminacji mniejszości. Ryzyko to należy neutralizować zasadą nierozdzielności godności. Nie wolno chronić mniejszości na podstawie pogardy wobec biednej większości. Europejski emocjonalny nowy ład powinien obejmować cztery porządki działania. Pierwszy to ekonomiczny, drugi kulturowy, trzeci prawny, a czwarty narracyjny. To opowieść, która nie oddaje słów takich jak duma, naród czy godność w ręce demagogów. Europejska demokracja nie przegra z prawicowym populizmem dlatego, że wykazuje zbyt wiele empatii wobec wykluczonych, lecz dlatego, że ma jej za mało i reaguje zbyt późno. Przegra, jeśli uzna, że biedny konserwatysta musi najpierw zdać egzamin z liberalnej kultury, by zasłużyć na wysłuchanie. To wezwanie do odebrania gniewu tym, którzy używają go przeciwko demokracji. Trzeba uznać stratę i stworzyć rytuały żałoby po utraconych światach pracy. Emocjonalny nowy ład musi stać się propozycją instytucjonalną i prawną. Różnica między pomaganiem komuś, bo jest problemem, a inwestowaniem z kimś, bo jest częścią rozwiązania, to różnica między polityką świadczenia a polityką godności. Pierwszy gest musi brzmieć: wiemy, że coś utraciliście. Wasze zakłady nie były rekwizytem w muzeum, lecz infrastrukturą życia. Prawo do opłakiwania strat jest warunkiem racjonalnej transformacji. Bez tego strata staje się politycznym materiałem wybuchowym. Jeśli zamknięcie kopalni przedstawimy tylko jako postęp, a nie koniec świata wielu rodzin, pamięć o niej przejmie polityk, który powie: oni was zdradzili. Kluczem jest polityka pamięci pracy. Stary przemysł dawał ludziom strukturę życia, której nie zastąpi aplikacja do pracy dorywczej. Drugim instrumentem jest sprawiedliwa transformacja jako współdecydowanie przed faktem. Mieszkańcy powinni współtworzyć diagnozę i nowe instytucje pracy. Lokalność bywa krótkowzroczna, jednak bez lokalnego współautorstwa każda transformacja zostanie odebrana jako okupacja ekspercka. Europejskie mechanizmy mają zmobilizować w latach 2021 do 2027 około 55 miliardów euro. Pracownik musi stać się współprojektantem przyszłości, a gmina partnerem. Kolejnym krokiem jest uznanie kompetencji osób przechodzących transformację. Przekwalifikowanie nie może być wymianą zepsutego oprogramowania w człowieku, lecz translacją kompetencji. Ostatnim instrumentem powinna być lokalna infrastruktura użyteczności. Nie należy mierzyć jedynie liczby osób zatrudnionych, lecz tych, którzy odzyskali społeczną rolę i naprawili lokalne relacje. Model Tomiego Ratliffa i Jamesa Browninga dowodzi, że człowiek po kryzysie może stać się ekspertem od przejścia przez ten stan. Państwo powinno budować programy, w których osoby po uzależnieniach czy bezdomności stają się mentorami i asystentami zdrowienia. Terapeuta zna metodę, ocalały zna zapach dna. Razem mogą więcej niż osobno. Kolejnym instrumentem jest polityka męskości bez przemocy. Społeczeństwo musi zaproponować pozytywną ofertę męskości. Można być silnym, nie dominując i odpowiedzialnym, nie będąc przemocowym. W języku prawnym oznacza to konieczność jednoczesnego wzmacniania polityki społecznej i antydyskryminacyjnej. Państwo dojrzałe chroni jednocześnie przed biedą i przed pogardą. Jeśli tego nie robi, pozwala, by jedna krzywda była przerabiana na drugą. Siódmym instrumentem jest polityka mediów i platform cyfrowych. Nie da się budować emocjonalnego nowego ładu w świecie, gdzie monetyzacja uwagi nagradza strach i gniew. Regulacja platform musi zapobiec zarabianiu na mechanizmie shame to blame. Kluczowe jest wsparcie mediów lokalnych, by małe miasta nie odtwarzały cudzych wojen kulturowych. Ósmym instrumentem jest odbudowa związków pośredniczących, organizacji, stowarzyszeń i samorządów. Pełnią one funkcję amortyzatorów wstydu. Gdy słabną, jednostka zostaje sama z rynkiem i ekranem. W tej perspektywie związki zawodowe czy szkoły techniczne stają się instytucjami godności. Bez tych struktur obywatel staje się jedynie klientem albo kibicem. Dziewiątym instrumentem jest zmiana opowieści o sukcesie. Należy przedefiniować amerykański sen, bo więcej nie zawsze znaczy lepiej. W Europie awans nie może oznaczać wyłącznie wejścia do metropolitalnej klasy średniej. Sukcesem może być stabilna wspólnota, godna lokalna praca, czas dla rodziny czy czyste środowisko. Jeśli jedyny uznany sukces polega na opuszczeniu peryferii, to peryferie muszą uznać siebie za porażkę. Dziesiątym instrumentem jest europejska pedagogika konfliktu. Demokracja nie polega na tym, że konflikt znika, lecz na tym, że nie zostaje on przetworzony w odczłowieczenie. Pedagogika konfliktu to edukacja ucząca rozróżniać przeciwnika od wroga, błąd od zła, a lęk od nienawiści. Społeczeństwo, które nie potrafi utrzymać wspólnoty politycznej, może przegrać bez jednego wystrzału. Emocjonalny nowy ład wymaga również korekty polityki wobec konserwatywnych obywateli. Należy odróżnić konserwatyzm jako formę zakorzenienia od ekstremizmu. Jeśli demokracja liberalna będzie traktować każdy konserwatywny odruch jako zapowiedź faszyzmu, sama popchnie umiarkowanych ludzi ku radykałom. Lewica demokratyczna musi odzyskać język klasy bez pogardy wobec kultury. Lewica, która nie potrafi rozmawiać z religijną kobietą z małego miasta czy rolnikiem sceptycznym wobec Brukseli, oddaje tych ludzi prawicy. Liberałowie muszą zrozumieć, że wolność bez bezpieczeństwa bywa przywilejem silnym. Zieloni muszą zrozumieć. Planety nie uratuje język moralnej wyższości. Katastrofa klimatyczna jest realna, lecz traktowanie mieszkańców regionów przemysłowych jak przeszkody jest błędem. Transformacja musi stać się opowieścią o nowej dumie, a nie luksusową religią klas uprzywilejowanych. Prawica suwerennościowa z kolei musi dać ludziom coś więcej niż tylko wroga. Jeśli nie wskaże realnych rozwiązań dla usług publicznych i pracy, nie jest obrońcą ludu, lecz dramaturgiem jego urazy. To prowadzi do zjawiska tak zwanego dobrego łobuza, lidera, który staje się narzędziem zemsty wyborców. Twoja rana jest realna, ale ten człowiek ją wykorzystuje. Twoje upokorzenie zasługuje na odpowiedź, ale nie na kłamstwo. To skuteczniejsze, jeśli celem jest odzyskanie obywatela. Emocjonalny nowy ład musi mieć wymiar retoryczny. Demokraci potrzebują języka mocnego, lecz nic nienawistnego. Zamiast twierdzić, że eksperci wiedzą lepiej, warto uznać, że eksperci mają wiedzę, ale mieszkańcy mają doświadczenie. Polityka musi połączyć jedno z drugim. Polityka publiczna zbyt często operuje na kategoriach, zapominając o historiach. Emocjonalny nowy ład wymaga obu danych i twarzy, budżetu i biografii. Dopiero wtedy polityka przestaje być maszyną, a staje się instytucjonalną formą troski. Projekt europejski musi odzyskać wymiar obietnicy godności. Zwykły człowiek pyta prościej, czy w tej Europie jestem kimś? Na te pytania nie odpowie sama arytmetyka funduszy. Odpowie polityka, która uzna, że człowiek jest przede wszystkim istotą spragnioną sensu i uznania. Jeśli nie odpowie mu wspólnota, odpowie mu gang. Wtedy znów usłyszymy starą melodię: wasz ból ma winnego, wasza strata będzie pomszczona. Europejski emocjonalny nowy ład powinien być programem odbudowy użyteczności i współsprawstwa. Musi łączyć inwestycje materialne z rytuałami szacunku. Hochschild wprowadza pojęcie gospodarki dumy. Człowiek może być biedny, lecz pozostać dumnym, o ile ubóstwo nie niszczy jego statusu moralnego. Katastrofa zaczyna się wtedy, gdy bieda łączy się z pogardą. Wówczas system przestaje dystrybuować dobra, a zaczyna produkować ludzi upokorzonych. Współczesna teoria uznania wyjaśnia, dlaczego sama redystrybucja nie wystarcza. Upokarzająca pomoc jest półpomocą, a czasem raną. Tu koncepcja Hochschild spotyka się z populizmem jako polityką upokorzonych wspólnot. Lider obiecuje zdjąć z ludzi wstyd i oddać im poczucie siły. W zamian wyborcy wybaczą mu kłamstwa. Nie szukają już wzoru cnoty, lecz narzędzia rewanżu. Dla prawnika jest to moment alarmujący. Polityka dobrego łobuza odwraca logikę prawą, gdzie łamanie norm staje się dowodem skuteczności. Państwo prawa nie może długo trwać, jeśli obywatele postrzegają je jako aparat cudzej pogardy. Krytycy Hochschild mogą zarzucić jej zbytnią koncentrację na emocjach białej klasy ludowej kosztem analizy struktur rasizmu i patriarchatu. Istnieje ryzyko, że opowieść o skradzionej tymże stanie się miękką amnestią dla aktów nienawiści. Jeśli biedna większość odzyskuje godność poprzez poniżenie mniejszości, nie mamy do czynienia z nowym ładem, lecz z restauracją hierarchii za pomocą przemocy. Jednocześnie odrzucenie analizy wstydu byłoby błędem. Moralny antyrasizm, tracąc zrozumienie dla klasowego upokorzenia, staje się językiem elitarnym. Człowiek słyszący wyłącznie o własnym przywileju może uznać język równości za narzędzie dalszego upokarzania. Nie chodzi zatem o rywalizację cierpień. Kluczem jest analiza obiegu upokorzenia. Współczesne badania potwierdzają, że ludzie buntują się, gdy czują, iż obiecany porządek nagród został złamany. Duma zbiorowa bywa ciemna. Potrafi budować wspólnotę przeciwko obcym i karmić kult siły. Jednak odpowiedzią nie może być społeczeństwo pozbawione dumy w ogóle. Zadaniem demokracji jest jej cywilizowanie. Duma z pomagania zamiast dominacji, z tradycji bez przemocy. Środowiska liberalne popełniły błąd strategiczny, oddając język dumy nacjonalistom. Tymczasem duma wiąże się z byciem użytecznym. Człowiek czuje ją wtedy, gdy jest komuś potrzebny. To antyteza mechanizmu shame to blame. Tutaj wstyd nie staje się agresją, lecz zdolnością rozumienia cudzego cierpienia. Cywilizacja zaczyna się właśnie w tej reakcji. Etykę pomagania należy połączyć z odpowiedzialnością instytucjonalną. Państwo powinno profesjonalizować sieci wsparcia, ale nie może przerzucać na nie całego ciężaru systemu. Odporność społeczna nie jest cechą jednostki, lecz wynikiem relacji człowieka ze środowiskiem. Prawdziwa rezyliencja wymaga zasobów i godności. Ludzie akceptują trudne decyzje, jeśli proces był uczciwy i ich głos został wysłuchany. Unia Europejska często wdraża pomocne rozwiązania, lecz komunikuje je językiem odległym i bezosobowym. Rozwiązaniem jest pokazanie, że Europa ma twarz i słuch, a nie tylko fundusze i procedury. Istnieje jednak ryzyko, że polityka uznania stanie się teatrem symbolicznych gestów. Performatywny solidaryzm kradnie język szacunku. Emocjonalny nowy ład wymaga uznania opartego na materii, gdyż sama symbolika to oszustwo. Perspektywy feministyczne zauważą, że nostalgia za dawnym światem pracy często maskuje tęsknotę za męską dominacją. Nowy ład nie może przywracać patriarchalnego kontraktu, lecz musi zaproponować nową dumę opieki. Analiza marksistowska ostrzega, że język dumy może rozmywać konflikt klasowy. Jednak bez analizy dumy teoria klasowa nie wyjaśni, dlaczego wyzyskiwani wybierają wojnę kulturową. Kapitał zwycięża, gdy klasa zostaje rozbita przez status i rasę. Hochschild nie unieważnia ekonomii politycznej, ona raczej pokazuje, jak ta przechodzi przez układ nerwowy społeczeństwa. Emocjonalny nowy ład to nie kapitulacja przed każdym poczuciem krzywdy, lecz zrozumienie kosztu godnościowego i minimalizacja upokorzenia. Uznanie nie jest zgodą na wszystko, ale warunkiem uczciwego sporu. Współczesna demokracja europejska to konflikt trzech ofert. Pierwsza, technokratyczna, stawia na efektywność, lecz pozostaje bezduszna. Druga, populistyczna, wskazuje wroga i obiecuje powrót do dawnego porządku. Trzecia to oferta solidarystyczna, uznanie straty, ochrona słabsza i zmiana gospodarki bez pogardy. W praktyce wystarczy, by każda reforma klimatyczna pytała o dumę pracy, a polityka migracyjna uwzględniała lęki klasy ludowej bez oddawania pola ksenofobii. To nie są dodatki, to warunki trwałości. Instytucje europejskie muszą nauczyć się produkować wspólny sens, inaczej integracja stanie się zwykłą administracją, która jest krucha. Strata materialna bez uznania staje się wstydem, wstyd bez opieki zmienia się w gniew, a gniew bez diagnozy prowadzi do obwiniania i przemocy. Ten łańcuch można przerwać przez godną pracę i język, który nie robi z przegranych transformacji moralnych bankrutów. Demokracja liberalna może przetrwać kryzysy gospodarcze, ale nie przeżyje systemowego upokorzenia swoich obywateli. jeśli nie nauczymy się administrować uznaniem za taką samą precyzją jak budżetami, będziemy jedynie obserwować, jak lęk przed zbędnością zamienia się w politykę odwetu. W świecie, gdzie godność staje się towarem deficytowym, najgroźniejszym błędem elit jest wiara, że głód uznania można zaspokoić samym wykresem dotacji.